Radio Kaszeba.
W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszeba.pl. Radio Kaszeba.
Dziś porozmawiamy o ważnej zmianie dotyczącej statusu ochrony wilka w Unii Europejskiej. Komisja Europejska rozważa obniżenie poziomu ochrony tego gatunku, co wywołuje wiele kontrowersji i pytań. Gościem Dzień Dobry Kaszuby jest dziś Jakub Kiełczkowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dzień dobry.
Dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Witamy panie Jakubie na antenie Radia Kaszuby, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dosyć trudny temat i gryzący, można by powiedzieć, bo o wilkach najbliższe minuty będziemy w tym temacie się kręcić i rozmawiać.
A w jakich rejonach naszego województwa problem zbliżających się do ludzi wilków jest najbardziej widoczny? Czy one docierają do państwa zgłoszenia z konkretnych gmin poza Kosakowem i Bytówką?
Zgłoszenia dotyczące obecności wilków w pobliżu zabudowań rzeczywiście pojawiają się coraz częściej. No i oprócz wspomnianego Kosakowa czy Bytowa, sygnały docierają do nas między innymi z gmin wiejskich powiatów Lęborskiego, Kartuskiego czy też Kościerskiego. Informacje o pojawieniu się wilków w jakimś regionie zazwyczaj pochodzą ze zgłoszeń obywateli i tak naprawdę otrzymujemy zgłoszenia z terenu całego województwa. Tutaj na przykład jakiś czas temu Komenda Powiatowa Policji w Sztumie na przykład otrzymała sygnał od mieszkańców o obecności wilków w kompleksach leśnych powiatu. No i na stronie Komendy Powiatowej Policji w Sztumie pojawił się również apel do obywateli o pilnowanie swoich czworonogów.
No właśnie, te wilki pojawiają się. Panie Jakubie, powie nam pan, ile wilków jest na Pomorzu i co można teraz zrobić, by zminimalizować ryzyko incydentów z ich udziałem?
Tak, jak najbardziej. No, szacuje się, no, nie ma dokładnych takich danych i statystyk, szacuje się, że to jest około 200 osobników, no, ale są niezwykle trudne do monitorowania. No i jeśli chodzi o pojawianie się wilków w bliskości zabudowań, to myślę, że one tak naturalnie migrują w poszukiwaniu nowych terenów i ich populacja w Polsce systematycznie się odbudowuje. Wszędzie tam, gdzie występują dogodne warunki dla tych drapieżników, takie jak duża ilość terenów leśnych czy bogata baza pokarmowa, no to właśnie będzie sprzyjała ich obecności. No tutaj też możliwe, że młode wilki poszukujące nowych terytoriów trafiły w rejony właśnie tutaj Pomorza Gdańskiego w ramach naturalnej ekspansji gatunków. W większości są to sytuacje odosobnione, niemniej no, my jako Regionalna Dyrekcja nie ignorujemy sygnałów o możliwej zmianie zachowania tych drapieżników. Przyczyną takich incydentów może być łatwy dostęp do odpadów spożywczych, niezabezpieczonej padliny. Zdarza się również, że młode osobniki tracą naturalny lęk przed człowiekiem, na przykład wskutek dokarmiania przez ludzi.
Panie Jakubie, a co powinniśmy my zrobić, mieszkańcy, gdy zauważą wilka w pobliżu swoich domów? Jakie zasady bezpieczeństwa powinniśmy stosować?
No, wszelkie przypadki pojawienia się dużych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, który powinien podjąć adekwatne do skali zagrożenia działania. Takie zgłoszenia mogą być dokonywane również na komisariat policji lub do straży gminnej, jeżeli taka formacja funkcjonuje na terenie danej gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. No i w przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie czy też niepokojenie albo na przykład odłów. Natomiast w przypadku realnego zagrożenia zezwolenie wydaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na zabicie takiego zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych kiedy zagrożenie jest faktycznie realne, udokumentowane, nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie takim zwykłym, czyli powiedzmy takim piśmiennym. Zezwolenie może zostać wydane w formie ustnej. Natomiast tutaj do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska należy zgłaszać przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych na przykład przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry. No, u nas w Pomorskim najczęściej to będzie bóbr i wilk, prawda? Mhm.
Panie Jakubie, bo przed chwilą pan wspomniał o tym, że te wilki mogą być odławiane, przestraszane, w najgorszym przypadku mogą być odstrzelone. Natomiast niedawno Unia Europejska zmieniła status ochrony wilka ze ściśle chronionego na chronionego. Co konkretnie ta zmiana oznacza dla naszego regionu, dla Polski, jakie daje nowe możliwości lub ograniczenia właściwie w zarządzaniu populacją tych zwierząt?
Jasne. No z tego, co się orientuję, to właśnie 7 marca bieżącego roku weszła w życie zmiana konwencji berneńskiej i ona polega na przesunięciu wilka z załącznika drugiego, czyli ściśle chronione gatunki zwierząt, do załącznika trzeciego, czyli chronione gatunki zwierząt. No i to oznacza, że wilk podlega niższemu reżimowi ochronnemu w Europie. Niemniej no nadal konieczne jest zachowanie jego populacji we właściwym stanie oraz podjęcie w tym celu niezbędnych środków. Natomiast zmiana ta umożliwi, ale nie zobowiąże stronom konwencji, w tym krajom Unii Europejskiej, wprowadzenie niższego reżimu ochronnego w prawie krajowym. No i aby to było możliwe na terenie Unii Europejskiej, konieczna jest najpierw też zmiana dyrektywy siedliskowej, to jest odrębny dokument, zgodnie z którą wilk obecnie podlega ochronie ścisłej. No i w związku z tym komisja złożyła też 7 marca bieżącego roku wniosek do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o przesunięcie wilka właśnie z załącznika czwartego, który mówi o ochronie ścisłej, do załącznika piątego, czyli gatunki, których pozyskanie ze stanu dzikiego i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie zarządzania. No i w przypadku zatwierdzenia tej zmiany, bo one jeszcze nie są zatwierdzone, z tego co mi wiadomo, państwa członkowskie będą mogły obniżyć status ochrony wilka w prawie krajowym. No i w przypadku Polski ta zmiana tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ Polska przy ratyfikacji konwencji berneńskiej zastrzegła sobie wyłączenie wilka z ochrony przewidzianej w konwencji. Natomiast w dyrektywie siedliskowej polska populacja wilka od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej znajduje się w piątym załączniku, więc my tutaj mamy, jakby dla Polski się tak naprawdę nic nie zmienia i tutaj wilk nadal jest objęty ochroną ścisłą.
Czyli co może ta zmiana oznaczać w praktyce?
No w praktyce tak naprawdę na ten moment dla Polski nic się nie zmienia, prawda? Jakby tutaj cały czas ten status wilka w Polsce jest taki, jaki był i nic się nie zmienia w Polsce tak naprawdę.
Panie Jakubie, ale niestety przypadki zagrezionych zwierząt gospodarskich przez wilki nie są nowe. Jakie działania podejmujecie, aby zapobiegać takim sytuacjom, ale też przede wszystkim pomagać poszkodowanym hodowcom?
No najważniejsze działania to oczywiście edukacja rolników, wsparcie w zabezpieczaniu gospodarstw oraz procedura odszkodowawcza. Hodowcy mogą ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki pod warunkiem, że gospodarstwo było odpowiednio zabezpieczone. No my też jako instytucja staramy się pozyskiwać fundusze z zewnętrznych źródeł, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i współfinansujemy zakupy fladr czy też pastuchów elektrycznych. Ponadto na naszych mediach społecznościowych można często znaleźć informacje o skutecznych metodach ochrony inwentarza.
Czy tegoroczne przypadki, o których mówiliśmy na początku, wspomnianym kosakowym i bytówką, wskazują na jakąś szczególną dynamikę w zachowaniu wilków w porównaniu z poprzednimi latami? Czy obserwujecie państwo wzrost agresywności lub zmiany w ich naturalnych siedliskach? Dlaczego one tak blisko podchodzą?
No, my nie obserwujemy wzrostu agresywności w sensie ataków na ludzi, no bo faktycznie mogą się zdarzać jakieś ataki na zwierzęta. Często to może być związane z tym, że te psy są puszczone luzem, one wchodzą gdzieś tam do lasu, powiedzmy zostawiają swój zapach i całą tę ścieżkę powiedzmy zapachową. No wilki traktują takie psy jako konkurencję i no i po prostu często mogą gdzieś tam ich śladem docierać za ich zapachem. No ale to warto mocno podkreślić, że chyba do tej pory no nie kojarzę takiego przypadku, żeby wilk zaatakował faktycznie człowieka. No w niektórych rejonach wilki wykazują większą tolerancję wobec obecności człowieka, co może świadczyć o utracie takiego naturalnego dystansu. Jednocześnie no, rozrost populacji i ograniczenie przestrzeni naturalnej, czyli no, jakby to, że człowiek gdzieś tam idzie z tą zabudową coraz dalej, uszczuplając trochę siedliska wilków, to może właściwie sprawiać, że te sytuacje konfliktowe mogą się pojawiać coraz częściej, powiedzmy.
Panie Kubie, a jakie działania planujecie wy jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, żeby w przyszłości minimalizować konflikty i chronić ten gatunek?
No, naszym celem jest osiągnięcie równowagi właśnie między ochroną przyrody a bezpieczeństwem publicznym, prawda? Zakładamy, że długofalowa możliwość koegzystencji wilka z człowiekiem jest możliwa pod warunkiem stosowania skutecznych środków zarządzania właśnie populacją i szeroko zakrojonej edukacji społecznej. To myślę, że jest najważniejsze właśnie, żeby tutaj największą rangę będzie tutaj miała ta edukacja społeczna, prawda? No, na pewno wilk jest ważnym elementem ekosystemu. Jego ochrona przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa leży w interesie całego społeczeństwa, prawda?
Jak najbardziej. Panie Jakubie, to jeszcze na koniec jedno pytanie. Idziemy na spacer do lasu, zobaczymy wilka. Jak reagować? Jak się zachować?
No właśnie, tu dużo się mówi o tym, że tak naprawdę o taki zuchwały wilk, który się nie boi, no to jest ten dystans 30 metrów. Jeśli on zachowuje ten dystans, to raczej najważniejsze jest to, żeby zachować spokój i dopóki on nie okazuje jakiś oznak agresywności, nie zaczyna gdzieś tam warczeć na nas i próbować atakować, to nie jesteśmy zagrożeni. Zazwyczaj wilki mają słaby wzrok, raczej czują nasz zapach i właśnie zmysłem węchu się głównie posługują, dlatego no, warto jest gdzieś tam podnieść ręce, wymachiwać, stać się no, takim powiedzmy większym, powiedzmy. No i słuch oczywiście też mają dobry, więc warto też pokrzykiwać w ich stronę. No i wilki powinny generalnie, takie zdrowe wilki, tak, bo nie mówimy o przypadkach, w których mamy do czynienia z jakimś wściekłym wilkiem, no to on powinien po prostu odejść, prawda? No warto już w takich ekstremalnych sytuacjach używać wszystkiego, co mamy dookoła siebie, czy kamienie, czy jakieś patyki, żeby po prostu go odstraszyć, czy żeby się bronić, prawda?
I tutaj apel do wszystkich posiadaczy i właścicieli psów, chodźmy z naszymi psami na smyczy, przede wszystkim po lesie, bo może być groźno. A co z psami przywiązanymi przy budach?
No to jest taki temat, myślę, dość kontrowersyjny i wszyscy wiemy, że no, jak już ktoś się decyduje na posiadanie takiego psa, to dlaczego on ma być uwiązany gdzieś tam przy budzie, prawda? No miejmy jakieś tam, niech ludzie faktycznie sobie zapewnią takiemu pupilowi jakiś kojec, do którego ciężko będzie się dostać wilkowi, czy to od góry, czy żeby też no, nie mógł się podkopać, powiedzmy, do tej klatki, ale unikajmy takich sytuacji, w której będziemy przywiązywać nasze pupile do budy, no bo im się to na pewno też nie podoba i takie psy też stają się coraz bardziej agresywne. Unikajmy takich sytuacji.
Drodzy Państwo, dla bezpieczeństwa naszych zwierząt nie przywiązujmy psów do bud, zapewnijmy im bezpieczeństwo. Naszym gościem był Jakub Kiełczkowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Radio Kaszeba.